Słuchasz polskiego programu SBS.
Zaprzyjaźniłem się ze starszym od siebie kolegą mieszkającym w klatce obok w tym samym budynku, gdzie my. To właśnie on, który kolekcjonował, prenumerował płyty z takiej serii Polish Jazz. No to właśnie on był tym kimś, u kogo zacząłem słuchać tych niesamowitych dźwięków i powoli tak zagłębiać się w to wszystko, chadzać na koncerty i tak dalej. Ale muszę podkreślić, że jazz nie jest jedynym rodzajem muzyki, który mnie fascynuje. Ja zawsze słuchałem wielu rodzajów, wielu gatunków muzycznych, wielu artystów i do tej pory tak się dzieje. Między innymi też dlatego, bo to warto podkreślić, Ladies Jazz Festival nie jest festiwalem zamkniętym na inne gatunki muzyczne. My nie dajemy się włożyć do szufladki, że tu już jest jazz, a tu już nie jest, a tu się zaczyna, a tu się kończy. My trochę obserwując festiwale na świecie, a z racji tego, że jest to projekcja też moich gustów muzycznych, wychodzimy poza tę szufladę jazzową. Wspomniałem wcześniej, że zapraszamy artystki grające bossanowe, którą wszyscy uwielbiają, gdzie Stan Getz swego czasu, Arthur Gilberto, to zapoczątkowali to połączenie Tom Jobim. Było to takie naturalne, wspomniałem o bluesie, ale też zapraszamy gwiazdy world music, takie wybitne artystki jak Angelique Kidjo chociażby, która gigantyczną postacią, czy Nancy Vieira z Cabo Verde, która z Zielonego Przylądka, która uznawana jest za spadkobierczyni Cezary Ewory. Jeszcze zapraszamy artystki z kręgu muzyki popularnej. Gościła ona Tanika Tikaram, znana wszystkim z takiego przeboju Twist in My Sobriety. Ona też tam się pojawia, tak więc nie zamykamy się, jesteśmy otwarci, wychodzimy z założenia, że tak jak amerykański jazz, w dużej mierze, gdyby nie było melodii, nie byłoby tematu. Gdyby nie było tematu, nie byłoby wokół czego improwizować i nie byłoby do czego wracać. Ten temat to często jest piosenka. Miles Davis przecież w jednej z swoich kompozycji wykorzystał i zainspirował się piosenką Time After Time. To się dzieje często. Frank Sinatra przecież śpiewał piosenki, American Songbook. To wszystko to są piosenki, stąd uznajemy ich i chcemy i lubimy, żeby właśnie pojawiały się też i artystki reprezentujące różne gatunki muzyczne. Oczywiście jazz dominuje. Ale
i jeszcze też inne nowe talenty.
Jesteśmy otwarci.
Z tego, co przeczytałam, to też poszukujecie nowe talenty, tak? Jest, czy młode po prostu wokalistki z Polski? Wokalistki?
Tak jest, ze świata, bo to jest taki, wspomniała pani o wymyślonym wspólnie z Ulą Dudziak projekcie, który nazwaliśmy Konkurs o Grand Prix Ladies Jazz Festival. Trochę obserwując rynek i to, co się dzieje, doszliśmy do wniosku, że wiele artystek utalentowanych trochę się tak obija o media, które mówią, przyjdź do nas, jak będzie znana, to my cię wtedy zagramy, twoja piosenka będzie w radiu, jak coś tam, albo zrobimy z tobą wywiad, albo podobnie. No i doszliśmy do wniosku, że przy okazji festiwalu warto stworzyć taką przestrzeń ekspozycji, promocji tych właśnie nowych, utalentowanych artystek. Stąd koncept Grand Prix Ladies Jazz Festival, gdzie zapraszamy do aplikowania artystki w zasadzie z całego świata.
Z Australii też mogą przylecieć, prawda, panie Piotrze? Z Australii też mogą przylecieć.
Mogą się zgłaszać, z całego świata mogą. Dostawaliśmy z bardzo różnych miejsc na świecie aplikacje. Tenże właśnie konkurs ma otwartą formułę, terytorialnie nieograniczoną. Muzycznie też artystki, które prezentują szeroko rozumianą muzykę jazzową, czyli również nie zamykamy się bo na funk, na właśnie na bluesa, na bossanowe, również na muzykę etniczną, folkową. Artystki właśnie z tego kręgu też wygrywały i wygrywają. I co jest bardzo ważne, my nie zapominamy o tych artystkach, czyli wygrana, pomijając kwestię nagrody pieniężnej, łączy się też z tym, że zapraszamy na kolejne edycje te artystki, kiedy występują jako supporty, uczestniczą w różnych projektach. Mamy wśród jurorek taką fantastyczną i artystkę, i pedagoga Krystynę Stańko, która w Gdańskiej Akademii Muzycznej dba o to, żeby opuszczające mury tej uczelni studentki były świetnie przygotowane do tego, żeby rozwijać swoją karierę. No i właśnie z tego czasu poprosiłem Krysię i powstał taki projekt właśnie jej udziałem, gdzie zwyciężczynie z poprzednich edycji konkursu Grand Prix śpiewały bossanowe, no i to było na dużej scenie w Teatrze Muzycznym Gdyni. Było to dla nich fantastyczne przeżycie, świetna ekspozycja medialna. Dla publiczności też wielka radość, więc tego rodzaju wydarzenia staramy się realizować, przygotowywać i zapraszać na nie właśnie te artystki. No, znakiem, można powiedzieć, czasu jest też to, że w pewnym momencie zwyciężczyni pierwszej edycji okazała się być nauczycielką po 6 czy 7 latach, już nie pamiętam, innej uczestniczki konkursu, która notabene wygrała konkurs, czyli tak można powiedzieć pierwsza zwyciężczyni, już rozpoczęła pracę nad przygotowywaniem, nad wspieraniem, nad rozwijaniem, kształceniem nowych talentów. Tak się już tutaj zdarzyło. Mówiąc o tym właśnie zapraszaniu, w tym roku chociażby przed koncertem Uli Ludziak z Grażyną Augustik, Stowarzyszeniem Grzech Piotrowski Band, który się nazywał To i Hola, nawiązujący do polskiej muzyki ludowej i było to takie na nowo odtworzenie takiej dość kultowej płyty Uli z Grażyną właśnie pod tym tytułem To i Hola. Przed tym koncertem jako support zaprosiliśmy Magdę Kuraś, która z kolei bardzo pochylała się i inspirowała muzyką z konkretnego regionu, czyli z rejonu Biłgoraju, skąd pochodzi. No i takie właśnie etniczne wątki tam się przewijały. No a dla mnie było to wielkie też wydarzenie, no bo wystąpiła na dużej scenie w teatrze, przy szczelnie wypełnionej publicznością sali, przed właśnie Ulą Ludziak, Grażyną Augustik. I może sobie to wpisać do swojego CV.
CV, tak jest.
I to jej daje też na pewno dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi o próbę funkcjonowania na rynku muzycznym. A na tym nam bardzo zależy.
A panie Piotrze, ja jeszcze przeczytam, że pan również współorganizuje Siesta Festival z Marcinem Kydryńskim. Jaki to jest festiwal? Proszę nam opowiedzieć coś więcej na temat tego festiwalu.
Tak, ja jeszcze opowiem, bo zapomniałem, a to bardzo ważne, jeszcze o Lady Jazzie. Więc dwie rzeczy. Jedna to była taka, że ku naszemu zdziwieniu pierwsza edycja festiwalu, pierwsza, która była, wywołała tak gigantyczne zainteresowanie publiczności, że to rzeczywiście się zdarzyło. Widzowie, którzy nie dostali biletów, próbowali się dostawać do teatru wszelkimi możliwymi sposobami. Również jeden z nich próbował się wspinać po ścianie, żeby wejść na górę gdzieś tam na jakiś, na taras teatru i stamtąd dostać się do środka.
To piękne, to musiało panu sprawić ogromną przyjemność, prawda? Coś takiego.
To było dla nas niesamowite. I druga rzecz też była dość zadziwiająca, no bo ten festiwal jako noworodek, z racji takiego wyrazistego, unikalnego rzeczywiście formatu, wykreował tak duże zainteresowanie mediów, że mieliśmy więcej wzmianek w mediach niż wszystkie inne festiwale jazzowe w Polsce, które miały długą tradycję. Wynikało to z tego, że rzeczywiście ten festiwal, ten motyw kobiet w jazzie,
tak
bardzo zainteresował wszystkich, że wszystkie stacje radiowe praktycznie rozmawiały, opowiadały o tym i telewizję i tak dalej, więc...
Czyli strzał w dziesiątkę, pani Piotrze.
Było to bardzo oczekiwane, no i w efekcie też tego zgłosiła się do mnie wytwórnia Warner Music i zaproponowała, żeby przygotowywać takie płyty, kompilacje Lady Jazz. No i tak się stało. Zacząłem być autorem, przygotowywać takie płyty. Moim wyborem piosenek, artystek, które się pojawiały. Większość z tych płyt albo pokryła się złotem, albo platyną, także powstała taka seria płyt Lady Jazz, które zafunkcjonowały na naszym rynku. Mówiąc o różnych projektach, bo kończąc wątek Lady Jazzowy, w tym roku zrealizowaliśmy taki projekt, który nazwaliśmy Polskie Evergreeny. On jest do obejrzenia w polskiej telewizji, bo telewizja zarejestrowała ten koncert i można go obejrzeć na platformach cyfrowych, czyli wszyscy słuchacze, którzy mają dostęp, mogą sobie zobaczyć koncert Polskie Evergreeny. A koncert i koncept był tego rodzaju, że wpadliśmy razem z Ulą Ludziak na pomysł, żeby zaprosić artystki do tego, żeby wykonały swoje ukochane piosenki z kanonu polskich tych przebojów, bo mówiłem o American Songbook, doszedłem do wniosku, że dlaczego nie stworzyć czegoś takiego jak Polish Songbook, czyli te wszystkie piękne przeboje, żeby nie przypominać ludziom, szczególnie też młodszemu pokoleniu, dla których piosenki kiedyś tam wykonywane nie istnieją, nie znają ich, i żeby dać im to zaśpiewanie na nowo artystom współczesnym. No i zaprosiliśmy do udziału w tym koncercie Dorotę Miśkiewicz, Agę Zarian, Anię Serafińską, Monikę Bożą oraz Rodzynka, mężczyznę Grzegorza Turnała. No i właśnie tenże koncert okazał się być bardzo dużym sukcesem, był właśnie zarejestrowany, był już emitowany w polskiej telewizji, miał premierę w drugim programie w telewizji polskiej w TVP2. Zamierzamy kontynuować, krótko mówiąc, ten wątek, czyli zamierzamy te polskie evergreeny uczynić takim trochę leitmotivem kolejnych edycji i zapraszać do współpracy różnych artystów, przede wszystkim oczywiście artystki, dawać im do wykonania właśnie trochę czasami zapomniane, piękne polskie piosenki, które zyskają nowe życie, a dla tych, którzy je pamiętają, będą na pewno przyjemnością do posłuchania, do przypomnienia ich sobie.
Teraz wróćmy do Siesta Festiwalu z Marcinem Kydryńskim. Siesta to znaczy kojarzy się z odpoczynkiem. Prawda?
Tak, Siesta kojarzy się z odpoczynkiem, ale Siesta przede wszystkim to jest program, który od wielu, wielu lat Marcin Kydryński prowadzi w radiowej Trójce. Stwierdziłem, słuchając tych audycji, zresztą lubiąc je i ceniąc bardzo Marcina, znając Marcina, w pewnym momencie stwierdziłem, że no świetne są te audycje, kapitalnie się ich słucha, ale czemu nie stworzyć przestrzeni do kontaktów w żywym, w realnym świecie Marcina i artystów, którzy są prezentowani w tych jego programach co niedzielę, i żeby spróbować właśnie stworzyć festiwal. No więc zadzwoniłem do Marcina, umówiliśmy się na lunch nieistniejącej już restauracji Żywiciel na Żoliborzu. No i tam zaproponowałem mu, żeby właśnie zrobić taki festiwal. Marcin przystał na ten pomysł, zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie, jak to zrobić, no i w czasie tej rozmowy doszliśmy do wniosku, że idealnym miejscem do tego rodzaju festiwalu, do właśnie siesty byłby Gdańsk. Bo Gdańsk, portowe miasto, otwarte na świat, wielowiekową tradycją, chłonące różnego rodzaju nowinki, które się pojawiały jako miasto portowe, piękne, historyczne. No i tamże właśnie stwierdziliśmy, że będzie idealnie to zrobić. Władze miasta Gdańska, z którymi się spotkałem, jak się dowiedziały o tym pomyśle, stwierdzili, że bardzo chcą, żeby to było właśnie w Gdańsku. No i wybraliśmy się z Marcinem na spotkanie z nieżyjącym już prezydentem Adamowiczem oficjalne, gdzie ogłosiliśmy światu właśnie to, że Siesta Festiwal powstanie, odbędzie się, i to już 14 lat. W tym roku mieliśmy 14 edycję. Tam się odbywa. A siesta, bo o co pani pytała, siesta to jest muzyka, którą właśnie wybiera, którą lubi, którą prezentuje słuchaczom od tak wielu lat Marcin, czyli możemy tam słuchać, można powiedzieć, wszystkiego, od muzyki klasycznej, przez jazz, do muzyki popularnej, bluesa, rocka, Stinga, muzyki popularnej, wspomniałem o muzyce świata, muzyce etnicznej, muzyce folkowej, te wszystkie gatunki są obecne, no i w związku z tym te wszystkie gatunki też są obecne również na festiwalu, i już podczas pierwszej edycji zrealizowaliśmy taki projekt przygotowany, wymyślony przez Marcina, który nazywał się Polka. Idea tego była właśnie tego rodzaju, żeby zaprosić również zagranicznych artystów, gwiazdy do tego, żeby wykonali piosenki, utwory, przeboje z polskiego filmu, z muzyki folkowej, ale też polscy artyści, żeby byli oczywiście obecni. Taki projekt właśnie rozpoczął Siestę w Gdańsku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Działo się to w kwietniu. Tak to już trwa 14 lat. Szczelnie wypełniono właśnie publicznością wszystkie sale. To się odbywa w kilku przestrzeniach, to się odbywa w Gdańsku. Początkowo właśnie, tu znowu wątek COVID-u, początkowo odbywało się w kwietniu, ale w roku 2020, kiedy zaatakował nas niespodziewanie COVID i nie mogliśmy tego zrobić w kwietniu, ale okazało się, że nasi wszyscy partnerzy, sponsorzy i miasto Gdańsk było otwarte na to, żeby w jakiś sposób nas też w tym wszystkim wesprzeć, pomóc. Przystali na to, żeby zmienić termin na wrzesień, kiedy tu pojawiło się takie okienko w tym szalejącym COVID-zie, czyli trochę po lecie ten atak wirusa zelżał i mogliśmy też w ograniczonym zakresie, ale zrealizować podobnie jak w przypadku Lady Jazzu, również i Siesta, wszystkie edycje się odbyły, tak więc Siesta nie miała przerwy, no ale od właśnie roku 2020 przenieśliśmy ją na wrzesień i od tego czasu ten wrzesień okazał się być bardzo dobrym momentem. Siesta skończyła się niedawno temu, dosłownie tydzień temu, tak w zasadzie w niedzielę 22. Był ostatni koncert w ramach Siesty. To warto podkreślić jeszcze, w ramach Siesty pokazujemy również zawsze od początku fado. Nie wiem, czy państwo znacie, czy pani zna. Ten gatunek muzyczny to jest coś, co jest charakterystyczne dla Portugalii. Tam właśnie we wszystkich miastach gra się fado. To jest taka muzyka najczęściej kojarzona z Portugalią. I to fado gra się w ten sposób, że są takie kluby fado w Lizbonie, szczególnie w dzielnicy Lizbony Alfama, skąd się wywodzi fado. A fado to znaczy fate po angielsku, czyli los po polsku, przeznaczenie. I to jest taka dość nostalgiczna muzyka, podczas której występuje albo wokalistka, albo wokalista, towarzyszy jej gitara akustyczna, gitara też, akustyczna gitara basowa i gitara portugalska, która przypomina cavaquinho, czyli też taki instrument z kolei wywodzący się z Cabo Verde i związany z Brazylią, czyli to jest też rodzaj gitary, bardzo charakterystycznie brzmiący. I ta muzyka jest prezentowana zazwyczaj w klubach, właśnie w takich salach z charakterem. gdzie towarzyszy im jedzenie, czyli ludzie, turyści, mieszkańcy przychodzą i artyści śpiewają akustycznie, bez mikrofonów, bez niczego i grają. Są to często takie jakieś piwnice, miejsca, gdzie akustyka naturalnie sprzyja właśnie graniu bez wzmocnienia, bez mikrofonów. No i to jest powiązane z jedzeniem i z piciem wina. Artyści też dostają kolację, oczywiście, ale ci, którzy przychodzą,
też, tak.
Przede wszystkim przychodzą na kolację i prezentacje Prado są dzielone na takie sety 25-30-minutowe. Dzieje się to zazwyczaj tak, że publiczność, która przychodzi, dostaje jakąś tam przystawkę, pierwsze danie, no i później artyści śpiewają przez 25 minut, no i później pojawiają się kolejne odsłony, jeżeli chodzi o kolację. Po skończeniu i deserze pojawiają się ponownie artyści i potem już grają dłużej.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.